Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Zapraszam Państwa ponownie do Parzynowa, małej miejscowości niedaleko Ostrzeszowa i Kobylej Góry, do Centrum Wiedzy i Nowych Technologii. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z gospodarzem tego miejsca, panem Piotrem Duczmalem. Czy z NASA też macie kontakty?
Z NASA, tak, mamy kontakt. Gdy było to całkowite zaćmienie Księżyca 27 czy 8 września 2015 roku, to myśmy wymyślili coś takiego, że nasze spotkanie Twinned Open Days Astro Show poświęcimy między innymi misjom Apollo. Więc napisaliśmy pismo do NASA. Ludzie, którzy z nami współpracują i mieszkają w Stanach Zjednoczonych, w Denver, też tam naciskali na NASA, żeby zrobić z nimi wideokonferencję. Ale oni powiedzieli, że potrzebują co najmniej z 10 tygodni, żeby zastanowić się. No, a my mieliśmy tam może z 2 tygodnie, ale nas nie zignorowali. I po jakimś czasie przysłali informację taką. Tutaj w Polsce przyjedzie na jeden dzień człowiek, który był na Księżycu. Profesor Harrison Schmitt. To był jedyny naukowiec, to jest misja Apollo 17 bodajże i to jest 1972 rok. I on był na tej ostatniej misji na Księżycu i przyjechał tutaj do Polski, bo były jakieś zawody łazików marsjańskich i on tu został zaproszony. Myśmy dostali jakiś tam glejt, pojechaliśmy gdzieś tam w Polsce i oczywiście tam obstawa, bo on kongresmenem Stanów Zjednoczonych był, nie tylko astronautą, więc ludzie powątpiewali, że będziemy mieli możliwość spotkać się z nim, ale pokazaliśmy to, co dostaliśmy i rzeczywiście tak, teraz pan tutaj ze mną rozmawia, to myśmy mogli z nim spokojnie rozmawiać. Mamy nawet piękne nagranie, bo poprosiliśmy go w końcowej fazie naszej rozmowy, żeby coś powiedział i jakiś taki przekaz do tej naszej młodzieży, która za parę dni będzie na tym pikniku edukacyjno-naukowym, żeby coś powiedział. I on powiedział fantastyczne słowa. Mówił o nauce, mówił jak ważna jest matematyka. On jako człowiek, który mieszka w kraju, gdzie ta technologia jest tworzona, gdzie ta innowacyjność jest niesamowita, powiedział kilka takich przepięknych słów do młodzieży. No i odpowiadając na pana pytanie, nawiązaliśmy z nimi kontakt. Myślę, że to jest początek. Przyszły rok zapowiada się dosyć interesująco, bo nie wiem, czy pan wie i słuchacze, bo będzie fantastyczne zjawisko astronomiczne w przyszłym roku. Dokładnie 21 sierpnia 2017 roku będzie całkowite zaćmienie Słońca. Całkowite. Będzie...
W Polsce, u nas?
W Polsce to będzie... To my do tego nie dożyjemy, ani nasze dzieci nie dożyją w Polsce. Będzie widoczne tylko w Stanach Zjednoczonych. Tutaj już mnóstwo ludzi planuje wyjazd, gdyż będzie wyjątkowo... Ta faza całkowitego zaćmienia będzie wyjątkowo długa. Wielu naukowców jedzie na to zaćmienie. Będą prowadzić badania naukowe, między innymi z Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Rudawy tam pojedzie. My też mamy nadzieję, że ktoś od nas tam będzie, ale już zaplanowaliśmy na 21 sierpnia piknik edukacyjno-naukowy, gdzie będziemy też transmitować stamtąd, ze Stanów Zjednoczonych, to całkowite zaćmienie. I tutaj będzie tak troszeczkę naukowo na temat Słońca, gwiazd, kosmosu, a ci ludzie, którzy tam będą w Stanach Zjednoczonych, będą komentować to niesamowite przeżycie, bo to jest coś, no, czego nie da się opisać, ale oni będą próbować przekazać tym, którzy będą na tym naszym spotkaniu.
Czy mieliście pogodę w Parzynowie oglądać super księżyc ostatnio?
To znaczy, ja na szczęście nie byłem tutaj w Parzynowie. Na szczęście, bo to było bodajże 14 listopada. I ja wtedy byłem w Rzymie. Bo to jest akurat końcówka roku jubileuszowego. i myśmy pojechali też do Rzymu, żeby przejść przez te święte drzwi, które tam już prawie że zamykali. I była niesamowita sytuacja. Właśnie 14 pogoda była nie za ciekawa, natomiast dzień później, 15, byliśmy na placu świętego Piotra, w zasadzie w bazylice świętego Piotra, do końca. Zamykają o godzinie 19 i tak zawsze staramy się wychodzić jako ci ostatni. I jak wyszedłem z bazyliki i mamy przed sobą plac świętego Piotra i potem jest ta Via Consolazione i nagle szok. Nad tą ulicą, nad tymi budynkami z lewej strony był potężny księżyc. Potężny księżyc. I ja się zatrzymałem, parę osób jeszcze było i zacząłem wyjaśniać, że to perygeum, że to jest zjawisko bardzo rzadkie i tam od razu tłum się zebrał i wszyscy zaczęli robić zdjęcia. Ja niestety nie miałem sprzętu, ale dostanę od...
Szewc bez butów chodzi.
Ale powiem szczerze, nie liczyłem, że będzie tak doskonała widoczność, bo tutaj w Polsce pogody specjalnie nie było.
Kaliszu nie było widać.
A tam doskonale, czyli to była godzina gdzieś tak przed 19, gdzieś tak za 5-7 i potem tam staliśmy jeszcze co najmniej z pół godziny z tymi ludźmi i oglądaliśmy i podziwialiśmy ten olbrzymi, przepiękny księżyc. Ale tak sobie pomyślałem wtedy, no jest doskonała pogoda, no pogoda była przepiękna, że przyjdę rano przed 6 na plac świętego Piotra, to akurat kolejny dzień to była środa, i zobaczę księżyc z drugiej strony. Powinien być nad bazyliką. I rzeczywiście byłem gdzieś tak za 6 rano, bo mieszkaliśmy z minutę od placu świętego Piotra i widok był kolejny raz nieziemski. Bazylika świętego Piotra na placu ten obelisk i nad dokładnie kopułą i tym obeliskiem księżyc. No znowu nie było czym zrobić zdjęcie, ale to nie, nawet nie o to chodzi, bo to specjaliści na pewno zrobili przepiękne zdjęcia i będzie można je zobaczyć. Natomiast był to widok zapierający dech w piersiach. A poza tym powiem szczerze, że pomimo, że tych świateł jest dużo w Rzymie, bo to potężne miasto, to i gwiazdy było widać na niebie. Prezentowały się doskonale w centrum Rzymu.
Często ludzie zastanawiają się, gdzie jest centrum świata. Z Pana słów można wyciągnąć taki wniosek, że właściwie to centrum jest tam, gdzie chcemy, żeby było, gdzie my jesteśmy. Może być w Rzymie, może być w Parzynowie. Przewijają się tu różne osoby. Dzisiaj też ma Pan gościa. Czy gość, który odwiedził Pana, jest miłośnikiem astronomii, czy w ogóle miłośnikiem wiedzy?
To też jest długa historia, to byśmy mogli tutaj opowiadać. To jest taki nasz kolega z Australii, Nathan Jensen. Z nim się spotkaliśmy też zupełnie w innym miejscu w świecie. Mianowicie są takie miejsca, gdzie rzeczywiście są kataklizmy, różnego rodzaju nieszczęścia. I takim miejscem jest, czy był Nepal. Tam ponad rok temu było potężne trzęsienie ziemi. Wiele obiektów, budowli runęło. Potężne trzęsienie ziemi. No i tam cały świat jeździ, młodzi ludzie, wolontariusze i próbują to odbudować, to co się da. I między innymi tutaj od nas z Cwintu też pojechała moja córka na 3 miesiące, żeby budować szkołę. Gdzieś tam 3 godziny jazdy jeepem od stolicy Nepalu, Katmandu w kierunku Mount Everest. I tam byli ludzie z całego świata, w różnych miejscach Nepalu. I też budowali tam i szkoły, i inne obiekty w takiej bardzo ciekawej technologii. No i tam... Ta informacja od nas też gdzieś tam wypłynęła. No i Nathan Jensen przyjechał tutaj do Europy, żeby zobaczyć, co tutaj się wyrabia i co się dzieje. No i jakiś czas jest i nam pomaga w różnych kwestiach takich edukacyjno-naukowych i nie tylko, bo jest uzdolniony manualnie w takich pracach czysto fizycznych, bo my też ciężko pracujemy fizycznie, żeby to wszystko zrobić i malujemy i budujemy i heblujemy i różne rzeczy. I on też tutaj teraz w tych budynkach gospodarczych nam pomaga, tam jakieś podłogi robimy razem, wrota do stodoły przerabiamy, także na różnych płaszczyznach działamy. Ale myśmy tam pomagali i teraz ktoś ze świata doszedł do wniosku, że też warto i nam pomóc. No i tutaj mamy takiego gościa. A poza tym nas interesuje też taki projekt astronomiczny SKA. Jest to sieć radioteleskopów. Docelowo ma być tego do 4000. I między innymi te radioteleskopy będą w Australii. No a to jest Australijczyk, więc nam to pasuje.
Będzie miał dojścia.
Będzie gdzie pojechać i do kogo, bo to jest ważne, żeby mieć też na miejscu jakieś takie wsparcie ludzi. A poza tym już z jego tutaj pomocą prowadzimy rozmowy, z kim trzeba, żeby to móc też zobaczyć, bo to jest zupełnie inne jak gdyby spojrzenie na świat, bo to też warto powiedzieć, bo my tutaj na razie w Cwincie patrzymy w tym świetle widzialnym. Czyli to, co oko obserwuje, ale możemy wszechświat oglądać z różnej perspektywy. I teraz ten świat jest analizowany rzeczywiście na różny sposób. W lutym tego roku, to na pewno słuchacze kojarzą i pamiętają, było niesamowite wydarzenie z udziałem polskich naukowców też. Zostały potwierdzone fale grawitacyjne, że coś takiego jak fale grawitacyjne istnieją. Jest zupełnie inny sposób badania wszechświata za pomocą właśnie tych fal grawitacyjnych, a one powstały w wyniku zlania się dwóch masywnych czarnych dziur. I w lutym myśmy nawiązali współpracę z panią profesor Rosińską, która uczestniczy w takim projekcie międzynarodowym LIGO-Virgo. To są takie trzy detektory, które właśnie potrafią rejestrować fale grawitacyjne. To znowu jest coś niesamowitego, że najpierw ktoś wymyślił teorię, która potem została wcielona w życie, skonstruowano takie przyrządy, interferometry tak zwane, które potrafią badać to, co założono. Tak niesamowicie drobne zmiany w tej czasoprzestrzeni. I to zostało zarejestrowane w ubiegłym roku, a potwierdzone właśnie w lutym na takiej konferencji, która była w tym samym czasie we wszystkich praktycznie państwach na świecie. I my jako Cwint błyskawicznie wysłaliśmy gratulacje do tych polskich naukowców, którzy działają w takiej grupie Polgraf. Są trzy detektory na świecie, które mierzą fale grawitacyjne obecnie. Dwa w Stanach Zjednoczonych i Virgo. Tam to jest LIGO się nazywa, i Virgo koło Pizy. I wysłaliśmy gratulacje, nawiązaliśmy współpracę z panią profesor, też taki wywiad zrobiony z panią profesor i my to też umieściliśmy na naszych stronach, bo pan jeszcze tego nie widział. Co tydzień, tydzień w tydzień mamy swoją stronę w takim tygodniku powiatowym, nasze strony ostrzeszowskie, gdzie piszemy, prezentujemy jakieś interesujące zagadnienia z różnych obszarów wiedzy, nauki, bardzo dużo oczywiście na temat astronomii i w numerze 8, 9 i 10 z tego roku zamieściliśmy informacje na temat tych fal grawitacyjnych i tego niesamowitego, niebywałego potwierdzenia, bo to Einstein 100 lat temu określił, że takie coś musi być. No ale przez 100 lat nie było takiej technologii, żeby to zrobić. Pani profesor Rosińska mówi, że to z pewnością będzie Nobel. Nobel za wymyślenie tej metody badawczej. To jest nowe okno na świat. Nie fale elektromagnetyczne, tylko zupełnie coś innego. Fale grawitacyjne. Czyli badamy w świetle widzialnym, tak jak my tutaj w Cwincie i obserwujemy wszechświat, tam w falach grawitacyjnych. A to SKA, a z tym jest związany ten nasz kolega Australijczyk, Nathan, w falach radiowych. To też jest inny zakres częstotliwości, to są fale elektromagnetyczne, wszystko, ale też inaczej możemy spojrzeć na ten ogromny wszechświat. I tutaj znowu nie tak dawno pisaliśmy znowu w naszym cyklu. Zresztą tak powiem, że ta nasza strona to ma taki tytuł Patrząc w niebo. No każdy to może sobie interpretować, co to znaczy patrząc w niebo. I tam też pisaliśmy o tym kolejnym niesamowitym odkryciu naukowców, bo z tego wielkiego projektu SKA, gdzie będzie, tak wspomniałem wcześniej, kilka tysięcy połączonych radioteleskopów, na razie w RPA działa kilkanaście. I te teleskopy spojrzały w obszar, gdzie wiedziano, że coś tam jest, że są jakieś tam kilkanaście takich aktywnych radiowo galaktyk, a te teleskopy stwierdziły, że tam jest ponad 1200 galaktyk. To świadczy, jaki wszechświat jest ogromny, ale to też trzeba chylić czoła przed tymi naukowcami, że oni potrafią takie nowe metody wymyślić i zrealizować. A to nam znowu daje nową wiedzę na temat świata, na temat kosmosu.
Panie Piotrze, patrząc w niebo, często ludzie patrząc w niebo nie widzą tego, co wokół nich. U Państwa jest to zupełnie inaczej. Patrzycie w gwiazdy, ale widzicie również naszą Ziemię, naszą planetę, nasze problemy, trzęsienia Ziemi. Patrząc w niebo, oprócz tego kontaktując się z ludźmi z uniwersytetów, dostrzegacie również tych, którzy mieszkają w Parzynowie, w Kobylej Górze, w Ostrzeszowie. No, jest to niesamowite, że udało Wam się połączyć to wszystko razem. Jeszcze jedna refleksja, którą się muszę z Panem podzielić. O ciekawości. Tak jak z nożem mówi się, że może służyć do krojenia chleba i do zabijania. Ciekawość, przysłowie, mówi pierwszy stopień do piekła. Myślę, że u Was prowadzi Was w zupełnie inną stronę.
No, to jest ważne, żeby właśnie być ciekawym świata. Żeby w młodych ludziach też wzbudzić taką ciekawość, zachwycić. Żeby też chcieli coś ciekawego robić. My mówimy tak, że nauka jest piękna, wiedza to coś wspaniałego, że warto w szkole się uczyć, warto dużo czytać, warto poznawać języki, komunikować się, bo to na pewno będzie w przyszłości dla nich wielki plus. Warto być naukowcem, bo wtedy jest możliwość właśnie zajmowania się rzeczami niesamowitymi. Rzeczami, które są w zasadzie dla nielicznej grupy ludzi. Jak my tak jeździmy po tych różnych ośrodkach naukowych, jak się widzi tych ludzi, tych naukowców, tych inżynierów, to naprawdę to jest podziw. Jak oni potrafią ze sobą rozmawiać, jak oni potrafią ze sobą dyskutować, nie kłócą się, mają cel wspólnie. To są, weźmy CERN, tam przy projekcie na przykład Atlas, czy tak zwanym CMS, to jest po kilka tysięcy ludzi z całego świata, różne kultury, różne przekonania religijne i ateiści i potrafią ze sobą rozmawiać. A u nas, jak tak patrzymy, czy w telewizji, czy w radiu, to bywa różnie, tak mówiąc delikatnie.
Dziękuję za te wszystkie informacje, a mam prośbę, proszę mnie oprowadzić po centrum.
No proszę bardzo, no to tu jesteśmy w tym pomieszczeniu takim seminaryjnym. Jest wystarczająco dobrze wyposażone, mamy tu sporo różnych komputerów, których tutaj nie widać, bo jak spotykamy się z młodzieżą, to też pewne rzeczy robimy w różnych tam systemach komputerowych. Mamy taki programik zakupiony w Stanach Zjednoczonych, gdzie możemy nawet symulować zderzenia galaktyk, na przykład Drogę Mleczną z Andromedą. I co się stanie właśnie w wyniku tego zderzenia. O, tutaj pan widzi teraz, tam pod ścianą jest ileś tam różnych modeli rakiet. Bo mamy tu takich ludzi młodych i nie tylko, którzy konstruują takie rakiety, tak? No i będziemy teraz strzelać. To są takie rakiety, które mogą na kilkaset metrów wznieść się.
Nieuzbrojone.
Nieuzbrojone, oczywiście. Uzbrojone ewentualnie w jakiś taki sprzęt, który potrafi rejestrować, czyli kamery, to tak. Natomiast ta duża rakieta, no to jest dosyć ciężka, czyli gdyby... Ona nawet nie musi być uzbrojona, żeby krzywdę komuś zrobić. Ale tam jest duży spadochron, więc jak ona spada, to bardzo delikatnie zniża się. Tam są jakieś kopuły, modele różnych kopuł.
To może projekt waszego obserwatorium?
Takich projektów to mamy wiele. O, tutaj na przykład, to jest też ciekawa rzecz, bo my współpracujemy nie tylko z wielkimi jakimiś tam ośrodkami naukowymi, ale z ludźmi, którzy mają niesamowite zainteresowania i pasje. I tutaj akurat to jest taki nasz kolega, Sławomir Bogusz, który mieszka gdzieś tam hen za Warszawą i on ma 80 lat ponad i szlifuje soczewki do lunet. Z takiego czegoś, z takiego szkła. On to wycina i potem tygodniami szlifuje takim sprzętem i potem wychodzi...
To jest ręcznie szlifowane?
To wszystko ręcznie. Może będzie akurat okazja, bo tak się z nim nawet umówiłem, że może się nawet z nim połączymy. Niesamowity gość, niesamowity człowiek, który no, potrafi coś takiego fantastycznego zrobić z krzemu. Krzemu ze szkła, które tutaj wygląda w ten sposób taki niepozorny. Przejdźmy może dalej.
A jeszcze tutaj widzę medale piękne.
No medali tutaj mamy bardzo dużo, bo mamy olbrzymi zbiór medali przede wszystkim profesora Józefa Stasińskiego. Profesor Stasiński pewnie jest znany tutaj na pewno w Wielkopolsce. Jest to jeden z najbardziej znanych medalierów świata, między innymi dlatego, że zrobił całą serię medali poświęconych Janowi Pawłowi II. To jest kilkadziesiąt medali i większość tych medali my tutaj w Cwincie mamy, zaraz tam przejdziemy. Tutaj te medale, które pan widzi, to ten pierwszy, ten medal, to jest akurat poświęcony, to jest 10. rocznica wniesienia tego krzyża jubileuszowego. O, tu są przepiękne takie sentencje z tyłu na temat tego krzyża tutaj w Parzynowie na wzniesieniu Kobyla Góra. Wzniesiony 7 maja 1999 roku. Pobłogosławiony przez papieża Jana Pawła II 1 listopada 1999 roku. Myśmy wtedy tam byli właśnie w Rzymie. I poświęcony przez biskupa kalickiego Stanisława Napierałę 16 kwietnia 2000 roku. No i papież wtedy do nas powiedział na tej audiencji: pracujcie dalej. No i pracujemy i robimy to, co tutaj, efekty tego jakieś tam są. Chodźmy dalej. Tutaj w tym pomieszczeniu, tutaj będzie część muzealna. Obecnie stoją teleskopy, różne teleskopy. Dobson 16-calowy, teleskopy na montażach paralaktycznych EQ8, EQ6, różne lunety. O każdym sprzęcie by można było powiedzieć coś ciekawego, bo każdy służy do czegoś innego. Ten tutaj akurat na tak zwanym montażu paralaktycznym EQ8 to służy do astrofotografii. Za pomocą tego teleskopu, tego montażu możemy rzeczywiście robić zdjęcia bardzo odległych i bardzo słabo świecących obiektów. Mgławic, galaktyk odległych o miliony, miliony lat świetlnych od naszej Drogi Mlecznej. Nasza Droga Mleczna to jest bardzo mały obiekt, no można powiedzieć, to jest 100 tysięcy lat świetlnych, z jednego krańca do drugiego krańca. To troszeczkę faktycznie to jest, bo najbliższa gwiazda, no to jest Słońce oczywiście. To jest 8 minut tylko. 8 minut potrzebuje promień świetlny, żeby dotrzeć do nas. Czyli gdyby tam zgasło światło, to my dopiero po 8 minutach byśmy o tym wszystkim wiedzieli. A nasza galaktyka Droga Mleczna ma 100 tysięcy lat świetlnych. A my za pomocą tego sprzętu możemy patrzeć daleko, daleko, daleko poza ten obszar naszej galaktyki. Najbliższa galaktyka to Andromeda. To są 2 miliony lat świetlnych. My możemy to nawet tu w Parzynowie oglądać gołym okiem Andromedę. To widać gołym okiem. Jak się spojrzy na konstelację Andromedy, akurat w najbliższym numerze, patrząc w niebo, będziemy omawiać właśnie Andromedę i tam zawsze jest, myślę, że bardzo interesująca mapa zawsze drukowana. To będzie pokazane, gdzie jest galaktyka Andromedy. A to jest tylko 2 miliony lat świetnych. A tym sprzętem my możemy patrzeć tam hen dziesiątki lub setki milionów dalej.
A najbliższa Słońca gwiazda?
Alfa Centauri to jest 4 lata świetlne tylko. 4 lata świetlne, no tak, ale cały wszechświat to są miliardy, ponad 14 miliardów lat świetlnych, ale to nasz sprzęt jest za słaby, żeby tak daleko sięgnąć.
Mówił pan, że by zrobić takie zdjęcie, potrzebny jest bardzo długi czas. Jak sobie radzi ten sprzęt właśnie z tą trudnością?
Oczywiście to trzeba długo naświetlać i robić serię wielu takich sekwencji i to w różnych filtrach, bo zanim odpowiem na to pytanie, to co my widzimy, przez okular, to wszystko jest monochromatyczne. Czyli to nie ma tam żadnych kolorów, no bo tak działa oko ludzkie, że kolorów w nocy po prostu nie widzi. I żeby uzyskać takie fantastyczne zdjęcia, jak są w albumach prezentowane, to trzeba w różnych filtrach wykonać zdjęcie tego obiektu. I to serię na przykład w filtrze czerwonym, zielonym, niebieskim, po kilkadziesiąt takich sekwencji. I jedna taka sekwencja to może być kilkanaście do kilkadziesięciu minut. I do tego musi być super precyzyjny system, który śledzi ten obiekt, bo to musi być nieruchome, a wiadomo, wszystko się kręci. Tak, ktoś to tam...
Świat się kręci.
I ten system, ten EQ8, jest bardzo precyzyjnym montażem i dokładnie podąża za tym obiektem, który obserwujemy, czy też fotografujemy. Dodatkowo kamery mają swoje systemy, też dodatkową taką kamerę, która tam patrzy na gwiazdę obok i wprowadza do tego systemu tutaj specjalne impulsy, które jeszcze korygują ten ewentualny błąd podążania za danym obiektem.
Wychodzą ostre zdjęcia?
No, zdjęcia wychodzą dobre, doskonałe. Potem to zależy od tego, ile się czasu poświęci na obróbkę tego, bo to jest cały skomplikowany mechanizm uzyskania tego finalnego zdjęcia.
Cyfrowego oczywiście.
No oczywiście. To są wszystko kamery cyfrowe, nie tanie, a potem zależy już od inwencji artysty, można powiedzieć. Przecież te zdjęcia, które robi kosmiczny teleskop Hubble'a, to też są monochromatyczne. Potem dniami lub tygodniami specjaliści, graficy nad tym pracują, składają i obrabiają w różnych tam Photoshopach lub lepszych systemach, tak. I potem my się zachwycamy tymi kolorami.
A czy to nie jest oszustwo? Czy to rzeczywiście są zdjęcia rzeczywiste, prawdziwe, czy jednak jest to wizja artystyczna? Jest to swego rodzaju dzieło sztuki, takie zdjęcie.
Na pewno jest to dzieło sztuki. Oczywiście te kolory o czymś mówią. O jakichś tam pierwiastkach, które są w danych mgławicach czy w obiektach.
Tych, których brakuje na razie w tablicy Mendelejewa.
O tych to nie wiem, ale większość jest tych pierwiastków znanych. Aczkolwiek wszechświat to w zasadzie jest wodór i helem. Tych pierwiastków cięższych jest bardzo niewiele.
Panie Piotrze, z czego się utrzymujecie? Kto pomaga wam w istnieniu?
To jest też dobre pytanie, bo gdy próbowaliśmy nawiązać kontakt z NASA, to ich pierwsze pytanie było, jakim zespołem dysponujecie i jakim budżetem? I gdybyśmy my powiedzieli, że nasz zespół to jest parę osób w zasadzie, takich, które tutaj tak czynnie działają, a budżet to jest prawie że zero, to by pewnie nie chcieli rozmawiać, albo rozmawialiby, ale nie uwierzyli. My tutaj robimy wszystko praktycznie dla dzieci, młodzieży za darmo. Oczywiście no, gdzieś ten pieniądz się musi pojawić. Doszliśmy do takiego przekonania, że warto ubiegać się o jakieś granty, co nie jest łatwe. Bo to są konkursy, w których startują dziesiątki, setki lub któryś tysiąc różnych podmiotów, które mają różne pomysły i trzeba zawalczyć o te jakieś środki. No i między innymi z tych konkursów mogliśmy częściowo sfinansować te teleskopy, ale to zawsze jest jakiś procent. Tu było dofinansowanie akurat 80%, ale te ileś tysięcy złotych musieliśmy dołożyć z własnej kieszeni. Nikt nam tego nie dał. Tak samo wyjazd do Szwajcarii, to tutaj Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nie Ministerstwo Edukacji Narodowej, które jest jak gdyby odpowiedzialne za edukację dzieci i młodzieży, tylko Ministerstwo Nauki, doceniając to, co robimy, dopomogło nam w sfinansowaniu tego wyjazdu. Ale w większości to, co tutaj, to my to pokrywamy z własnej kieszeni.
Dobrze, no siedziba.
Jest, tak, tak, dobrze, że tutaj i syn pomaga, jest lekarzem, pracuje w Niemczech. No i on teraz ma możliwości, żeby nas też wesprzeć.
Panie Piotrze, będziemy kończyć naszą rozmowę. Przesłanie dla tych, do których Pan kieruje swoją działalność, dla tych młodych ludzi.
Mogę jedynie powiedzieć, miejcie zainteresowania, interesujcie się różnymi kwestiami, ale interesujcie się również nauką, matematyką, fizyką, astronomią. Zapraszamy tutaj do nas, do Cwintu, przyjedźcie, na pewno się zachwycicie, bo generalnie w tym całym pośpiechu to ludzie nie mają czasu, żeby się zatrzymać i zachwycić czymś. Już nie wiem, kto to powiedział, chyba Cyprian Kamil Norwid, bo piękno po to jest, by zachwycało. I tutaj jest się czymś zachwycić. Zapraszam do nas, do Centrum Wiedzy i Nowych Technologii Jana Pawła II w takiej małej miejscowości Parzynów, niedaleko Ostrzeszowa i Kobylej Góry, i na pewno zachwycicie się pięknem tego stworzenia, pięknem nieba nocnego. Jak zobaczycie te gromady kuliste gwiazd, mgławice na własne oczy, nie gdzieś tam w książce, w jakimś albumie, ale na własne oczy, to być może będzie taki impuls, że pójdziecie troszeczkę dalej i głębiej w tych kwestiach astronomicznych czy fizycznych.
Rzeczywiście piękno, sztuka, wiedza zstąpiła pod strzechy niemalże w Parzynowie. Prometeion, Norwid, cały wszechświat przed nami. Zapraszamy do Parzynowa. Kontakt przez stronę internetową, prawda?
Tak, można z nami kontaktować się poprzez stronę internetową na Facebooku. To jest Cwint Poland, czyli www.facebook.com/cwintpoland lub druga strona cwint.org.pl. I tam między innymi są te nasze artykuły Patrząc w niebo, które polecam, o różnych aspektach nauki, wiedzy, interesujące mapy, aktualne jakieś tam wydarzenia, które są i na niebie, i na ziemi.
Zapraszamy do wspięcia się na pierwszy stopień do nieba.
Ale tutaj jeszcze pokażę nasze dzieci w CERN-ie. To jest główna recepcja CERN-u. Proszę bardzo, młodzi ludzie. Wśród tych młodych ludzi tu są przyszli naukowcy. Jestem tego pewien. Ten gość, ten chłopaczek chodzi teraz do liceum i konstruuje rakiety. Ten tutaj to też jest liceum i sam zbudował drukarkę 3D. Programuje. O każdej z tych osób, z tych młodych ludzi możemy naprawdę powiedzieć bardzo dużo. Jakie oni mają niesamowite zainteresowania. To jest coś niesamowitego. Ja mogę powiedzieć tak, być może tutaj w Cwincie mamy troszeczkę spaczony obraz młodzieży, ale do nas przychodzą ci młodzi ludzie, którym coś się chce, którzy naprawdę chcą w życiu coś osiągnąć, którzy są niesamowicie ambitni. Tylko skąd to się bierze? Bo wielokrotnie z takimi osobami rozmawiamy. Skąd ty to wiesz? Kto ci to powiedział? Kto cię tym zainteresował? No i jak pan sądzi, jaka odpowiedź jest? Rodzice. Nie szkoła, rodzice. I on mi mówi tak, rozmawialiśmy na temat jakichś tam galaktyk i on, taki mały chłopak, druga czy trzecia klasa szkoły podstawowej, a on takie rzeczy mówił, że to dorosły nawet nie ma pojęcia w większości przypadków. A on mówi, ja z tatą oglądam National Geographic, Discovery i rozmawiamy, mam książki z rodzicami. Rozmawiają z rodzicami i rodzice inspirują ich do takich poszukiwań, odkryć. Ktoś już to powiedział, że młody człowiek rodzi się odkrywcą, geniuszem, a potem szkoła to zabija. Najważniejsze, żeby szkoła nie zabiła tej ciekawości i tego zainteresowania. To jest trudny temat w ogóle, edukacja, ale bardzo ważna rola jest rodziców.
Jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych. Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy. Praca, by się z martwych wstało.